tej przestrzeni, to ten mebel w sumie jest najważniejszy. Pan Bóg chce na tym meblu, jak trzeba to powiedzieć, zrobić bardzo wiele dla każdej i każdego z nas. Tego często nie widać, bo tu się dzieją bardzo zwyczajne rzeczy. Zwyczajny mebel z dykty, zwyczajna książka, trochę wina, trochę chleba, jakiś pan w sukience i już. I dzieją się najzwyczajniej niezwyczajne rzeczy, które odnoszą się do Twojej wiary, którą tu przyniosłaś i przyniosłeś. Wiara sprawia, że Twoje i moje życie się zmienia. Powołając przez to miejsce, w intencjach, z jakimi tu przyszliśmy, otrzymujemy i wypraszamy łaski dla tych, którzy tego potrzebują. Dzisiaj, kiedy będziemy wołać do Boga, w którego wierzymy, prośmy, by to On umocnił naszą wiarę, bo w intencjach, w jakich go dzisiaj prosimy, to On będzie działał cuda. A jeżeli komuś z nas dzisiaj brak wiary, to przez ten mebel, przez to, co na nim się będzie dzisiaj działo, proś o to, by ten, w którego wierzysz, a który znikł ci z oczu, ciebie umacniał i odbudował w tobie to doświadczenie wiary, za którym tęsknisz. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołaczy. Szczęśliwi obie słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwa, czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie. Szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Oto słowo Pańskie. Czytania bardzo mocno dotykające do naszego pytania o wiarę. Czym dla nas jest wiara? Co ja mogę zrobić ze swoją własną wiarą? Więc się w takim kluczu przyjrzyjmy. Pierwsze i drugie czytanie jakoś bardzo mocno kojarzy mi się, nie wiem dlaczego, z taką książką, która nazywa się Instrukcja użytkowania samolotu w locie. To jest książka, która przypisana jest każdemu modelowi samolotu, do którego się wsiada. I jeśli pilot chce w nim wsiąść do takiego samolotu, musi z tą książką się zapoznać. Teoretycznie powinien być sprawdzony, przepytany, przelatano mieć jakiś czas, żeby wsiąść do nowej maszyny. Dlaczego o tej książce mówię? Dlatego, że w tej książce, zawsze w tej książce, na początku nie jest opis tego, jakim to cudownym, do jakiego cudownego samolotu wsiadłeś, jak będziesz miał udane loty i w ogóle jak twoje życie będzie teraz wspaniałe, bo akurat lecisz tym, a nie innym modelem. Tylko książka Instrukcja użytkowania samolotu w locie rozpoczyna się od sytuacji awaryjnej. Co zrobić, kiedy wysiądzie silnik? Co zrobić, kiedy masz pożar na pokładzie? Co zrobić, kiedy w tym modelu dojdzie do przeciągnięcia? Co zrobić, kiedy wpadniesz w korkocie? To trochę tak, ja się zawsze śmieję, że takie trochę nasze katechezy przeciwmałżeńskie są, bo my tam dużo opowiadamy o sytuacjach, co zrobić w sytuacji, w której źle się dzieje. Bo to, że dobrze się dzieje i to, że będzie dobrze, to wszyscy chcemy, życzylibyśmy sobie i mamy ogólne wyobrażenie, jakby dobrze mogło być. Ale czasami zapominamy o tym, jak warto stąpać trzeźwo po ziemi. I o tym przypomina Księga Mądrości. Co to Księga Mądrości? Że Izraelici, szykując się do wyjścia z Egiptu, ustanowili prawa. Prawa na czas wtedy, kiedy będzie źle. Bo szykując się do wyjścia z Egiptu, wiedzieli, że przyjdzie moment euforii, ale w euforii o pewnych rzeczach się zapomni. Dlatego trzeba ustanowić prawa, do których będzie się przestrzegało i pilnowało, bo jak nam rozum odbierze, to błąd popełnimy i wszyscy zginiemy. To jest pierwsze czytanie. Radość z wiary wbrew przeciwnościom losu, dlatego, że buduje się swoje doświadczenie o zaufaniu, o tych, którzy byli obok nas i wcześniej przed nami pewne rzeczy zaplanowali. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie. Pisze, to nie Paweł, bo raczej nie Paweł, tylko jakiś Żyd w odmianie żydowskiej w Azji Mniejszej, chrześcijan pochodzenia żydowskiego. I o czym on nie opisuje? On mi pokazuje przykład wiary. Popatrz, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, na kogoś, kto żył przed tobą i z czym się mierzy. Przywołuje dwie postaci, ów autor listu do Hebrajczyków. Przywołuje Abrahama i Sarę. I mówi tak, zobacz, kim był Abraham. Abraham to był człowiek powołany przez Boga, którego nie znał. Do ziemi ten Bóg mu kazał iść, o której nic nie wiedział. Ów pan Abraham miał 75 lat, kiedy wyruszył w przygodę życia, zostawiwszy wszystko. Popatrz, tym jest wiara. Wiara jest tym, że nie wiesz, kto do czegoś cię pociąga, mówi ci o czymś, czego jeszcze nie widziałeś i nie znasz, i ty masz zostawić wszystko i iść wtedy, kiedy ci się wydaje, że to kompletnie nie ma sensu. Tym jest wiara. Co mówi dalej autor listu do Hebrajczyków? Mówi, zobacz, że często decyzje, które będziesz w swoim życiu podejmował, wcale nie wszystkie okażą się dobre i słuszne. Nie zawsze będzie tak, że to, co myślisz i czego się spodziewasz w doświadczeniu wiary, spełni się. Abraham nie doszedł do ziemi obiecanej. No można powiedzieć po ludzku, Pan Bóg go oszukał. On tylko tak przez mgłę widział. No widział, podobno tam. No, wierzył, to tak nie wszedł. Stopy tam swoje nie postawił. No tak z daleka ją postawił. Tylko tyle. Nic więcej. Może się okazać, że często nasze wyobrażenie o Panu Bogu będzie nam pokazywało nieustannie, że wiara ma ciebie i mnie ruszyć z miejsca, byśmy swojego życia nie przewegetowali. Bo to, że je przeżyjemy, to na pewno. Tylko można się rozwijać albo wegetować. I Pan Bóg robi wszystko, żebyśmy, mając lat 75, byli nadal gotowi w wierze zostawić wszystko, wyruszyć w nieznane za tym, który nadal dla nas będzie nieznany. A jakim przykładem wiary jest Sara? Sara jest przykładem bardzo trzeźwego stąpania po ziemi i nieustannie takiego mówienia, Panie Boże, no ale jak to możliwe? No, nie, to jest niemożliwe. To się nie potoczy tak, jak ja będę chciał. Sara jest przykładem tego, że czasami coś się potoczy, pomimo tego, że znaki będą mówiły nam na odwrót. Potoczy się, bo zaufa Słowu. Sara zaufała Słowu, ale robiła swoje. Gdyby swojego nie robiła, krótko mówiąc, gdyby nie przespała się z Abrahamem, na pewno by dzieci nie miała. Jej się wydawało to głupie i naiwne. Ale to zrobiła. Jest taka anegdotka z tą sytuacją. Jakoś mi się zawsze ona otwiera, związana. To często my jako ultrakatolicy wpadamy w tego typu postawy. Jesteśmy tak strasznie wierzący w Pana Boga. To był człowiek, który bardzo wierzył w Pana Boga, wierzył, że Pan Bóg jest dla niego zbawieniem i go uratuje. Przyszła powódź. Przybiegli sąsiedzi i mówią, chodź, uciekaj z nami, bo wszyscy zginiemy. Powódź idzie. Mówi, nie, ja jestem wierzącym ultrakatolikiem, Pan Bóg mnie uratuje. No okej, tego zostawili. Powódź wezbrała, wszedł na pierwsze piętro, na balkonie już stoi, podpłynęła łódka. Mówi, ludzie z łódki, mówią, siadaj, bo zaraz zatoniesz. No tutaj fatalnie jest. Mówi, nie, ja jestem bardzo wierzącym człowiekiem, Pan Bóg mnie uratuje. No, woda wezbrała, wszedł na komin, stoi na kominie, helikopter przyleciał. No i mówi, wsiadaj, bo zaraz utoniesz. Nie? A mówi, nie, ja jestem wierzącym, ultrakatolikiem, Pan Bóg mnie uratuje. Utonął. Jak to ultrakatolik poszedł od razu z butami do nieba, no jak stanął przed Panem Bogiem, taki zły, mówi, Panie Boże, ja Ci tak ufałem, a Ty mi w ogóle nie pomogłeś, nie uratowałeś mnie. No, to Pan Bóg tak siedzi, tak się drapie po głowie, mówi, zaraz. To po kogo ja wysyłałem sąsiadów, łódkę i helikopter? Zobaczcie, czasami w naszym życiu my tak mocno ufamy Panu Bogu, że zamadlamy rzeczywistość i gubimy kontakt z nią. Naprawdę często ludzie niewierzący żyją prawdziwiej. Głębiej niż my doświadczają szczęścia, dlatego że my zapominamy, kim i do czego Pan Bóg nas zaprasza. On ciebie i mnie zaprasza do życia, do wzięcia za to odpowiedzialności, do ryzykowania. Tam, gdzie ci się wydaje, że to nie ma sensu, że to powinno być bardziej spektakularne, bardziej ekstraordynaryjne. A nie jest. I dzisiejsza Ewangelia. W dzisiejszej Ewangelii taka opowieść o przyjściu Pana. dwa takie porównania, że Pan będzie, jak to przyjdzie do domu, będzie mu usługiwał, a też Pan będzie jak złodziej, który przychodzi nocą. I znów tutaj takie lotnicze skojarzenie. W lądowaniu najtrudniejsze są dwie rzeczy. Instruktor zawsze w lądowaniu powtarza dwie rzeczy. Kąt i prędkość. Trzymaj kąt, trzymaj prędkość. Co on chce powiedzieć? Jak będziemy lecieli za nisko, to może się okazać, że się rozbijemy przed pasem. Jak będziemy lecieli za wysoko, to przelecimy pas albo za późno wylądujemy. Jeżeli będziemy lecieli za wolno, to na pewno nie dolecimy. Jeżeli będziemy lecieli za szybko, to znów przelecimy. Za każdym razem nie uda nam się bezpiecznie usiąść na pasie. Kąt i prędkość to są te dwie rzeczywistości, których dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Przepasz swoje biodra i zapal lampę. I zrób to szybko. Bo jeśli zrobisz to za wolno, to się rozbijesz. Kąt to lampa i kąt to przepasane biodra. Czym są przepasane biodra? Bądź zawsze gotowy na to, że w chwili, której nie przewidujesz, może się okazać, że będziesz zaproszona, zaproszony do porzucenia rzeczywistości, w której jesteś i zrobienia kroku naprzód. Zrób to teraz. Musisz to przewidzieć. Musisz być na to przygotowany. Zapal sobie światło, tak żeby bezpiecznie wylądować. Co jest dla nas światłem? Dla nas jako chrześcijan światłem zawsze będzie doświadczenie więzi, która będzie umacniała, religii, która będzie umacniała twoją więź. Zobaczcie, kiedy my się nie modlimy, to choćbyśmy tutaj byli codziennie, to nie ma sensu. Choćby ksiądz stał w niebie, w najbardziej wzorzystych szatach, mielibyśmy cudowny ołtarz z kamienia, i jego wszystko było takie, to nie ma żadnego sensu. Jeżeli ty w tobie i we mnie nie ma więzi z Bogiem, a więź podtrzymujemy przez modlitwę, rozmawiaj z Bogiem, którego wierzysz. Zapal sobie światło w swoim życiu, by bezpiecznie wylądować. I kolejna rzecz, zrób to z pośpiechem. Co to znaczy zrobić z pośpiechem? Nie oglądaj się na to, czy to potoczy się tak, jak ci się wydaje, że powinno. Zobaczcie, niektórzy z nas spowiadają się z tego, że tutaj mają rozproszenia na mszy świętej. Ja ciągle mam to rozproszenie. A jakieś czyli tam różne dźwięki dochodzą, to człowiek non-stop się rozprasza. Tu nie idzie o rozproszenia. Tu idzie o to, żeby coś w twoim życiu i moim się wydarzyło. Najgorsza modlitwa to nie jest ta, która jest za szybko, za wolno, powoli, nie, za krótka. Najgorsza to jest ta, której nie ma. Jeśli w twoim i moim życiu my się nie modlimy, no to kicha będzie. My rozbijemy się, bo świateł sobie nie zapalimy na lotnisku i nie będziemy wiedzieli, czy to już, czy to jeszcze nie, a innych radionawigacji nie będzie. I porównanie do złodzieja. To było porównanie do Pana, który przychodzi, a jak przyjdzie, zawsze obdaruje nam czymś więcej. Jak zostali obdarowani uczniowie takiego Pana, to Pan im zaczął posługiwać. My czasami mamy takie wyobrażenie, że trzeba Pana Boga o coś prosić i jak go dobrze poprosimy, to on nam pomoże. A w Ewangeliach on non-stop się Tobie i mi odsłania, jako ktoś mówi, to ja Tobie będę usługiwał. W czym Ci mogę pomóc? Wszyscy tak jak tu siedzimy i stoimy, mamy problemy. W domu, w rodzinie, w pracy. Przeżywacie różnego rodzaju trudne sytuacje związane z tym, co robicie. Zobaczcie, ile tam światła jest potrzebnego, żebyście wiedzieli, co zrobić. I pewnie wiecie, bo nauczeni jesteście w pracy. Umiecie to robić pewnie bardzo dobrze. Jesteście specjalistami w swoich dziedzinach. Ale wiele kwestii w tych dziedzinach nadal wymaga takiego światła. Światła, bym wiedział, że tak muszę postąpić. Może popełnię błąd, ale tak zrobiłem, bo tyle, na tyle to rozpoznałem, na tyle zapaliłem swoje światło. A o czym jest opowieść o złodzieju, że Pan Bóg jest jak złodziej? On mówi o czymś takim, Jezus Chrystus w tym miejscu. Uważaj, bo jeżeli nagle na zewnętrznych rzeczywistościach będzie Ci bardziej zależało niż na tym doświadczeniu więzi z Bogiem, to wszystko stracisz, a wtedy będzie Cię bolało. Jeśli zbudujesz swoje myślenie o szczęściu, o to, co posiadasz, co masz, co zdobyłeś, jakie miejsce życia swojego jesteś, zawiedziesz się, bo to naprawdę nie jest istotne. To naprawdę nie ma znaczenia, kto z nas jakie ma tutaj medale, jak zawodowo jest wysoko czy nisko, ile zarabiamy. To naprawdę nie ma znaczenia. Bo i tak prędzej czy później wszyscy staniemy w tym samym miejscu i będziemy pytani nie o sukcesy zawodowe, tylko o to, jak kochałaś. Ile miałeś odwagi porzucić swoje utarte schematy i iść za dobrem, które każdego z nas zawsze kosztuje to samo. Nasz własny egoizm. Może dlatego tak często trudno nam zaryzykować i zawierzyć, że warto skonstruować pewne reguły i zasady, które będą broniły Ciebie wtedy i mnie, kiedy bierze nam rozum. Warto zabiegać o ludzi, którzy będą dla nas świadectwem tego, że warto palić lampę w swoim życiu, zapalać lampę dla samego siebie i budować więź z Chrystusem, która sprawi, że przejdziemy bezpiecznie i wyrządzimy bezpiecznie w miejscu, do którego lecimy. Gdzie on jest? Nikt z nas nie wie.